gdyby nie było w nich sióstr? I czy nasze zbory nie byłyby o wiele uboższe? Czy potrafimy wyobrazić sobie nasze badania bez cennych myśli naszych sióstr? A w Polsce podczas konwencji bardzo ważna jest rola właśnie naszych sióstr, które pomagają w organizacji konwencji. Na największej konwencji w Polsce zbiera się około 1000 braci. I siostry przygotowują wszystkie posiłki, które są na konwencji. Bez sióstr nie byłoby możliwości, żeby taka konwencja się odbyła. Niestety nie wiemy zbyt wiele o świętym Łukaszu. Natomiast z Dziejów Apostolskich znajdujemy informacje, z których wynika, że on podróżował razem z apostołem Pawłem nawet w drodze do Rzymu. Nie będziemy z braku czasu może odczytywać wszystkich wersetów, ale zwróćmy uwagę na Dzieje Apostolskie 16 rozdział 10 werset, Dzieje Apostolskie 27 rozdział 1 werset i wreszcie Dzieje Apostolskie 28 rozdział 16 werset. W tych wszystkich wersetach znajdujemy informacje właśnie o tym, że zawsze przy apostole Pawle w tych podróżach był święty Łukasz. I myślę, że właśnie z tego względu, z tej wierności w służbie dla apostoła Pawła, święty Paweł apostoł nazywa ewangelistę Łukasza umiłowanym lekarzem. List do Kolosan, 4 rozdział, 14 werset. Pozdrawiam was Łukasz, lekarz miły i także Demas. W ciągu tych naszych rozważań dzisiejszych chciałbym, abyśmy wspólnie, jeżeli Pan pozwoli, spojrzeli na właśnie działalność lekarza. Ale nie będziemy mówić o działalności świętego Łukasza, ale o działalności cudownego lekarza. Zupełnie innej postaci, ale o której opowiada święty Łukasz. Zobaczmy, że w Ewangelii Łukasza znajdziemy bardzo wiele informacji o cudach związanych z uzdrowieniem. Szczególnie dzisiaj, być może kiedy jesteśmy coraz starsi, kiedy chorujemy, to potrzebujemy lekarza. Chcielibyśmy w jakiś sposób cudownego uzdrowienia. Ilu z nas, znając historię biblijną, chciałoby chwycić się z kraju szaty naszego Pana albo spuścić przez otwór w oknie naszego bliźniego, żeby taki cudowny lekarz nam pomógł. Ale wiemy, że żyjemy w okresie wtórnej obecności, w czasie żniwa wieku Ewangelii. Dzisiaj nie ma czasu, nie ma miejsca na taką cudowną manifestację Ducha Świętego. Dzisiaj nie potrzeba widzenia, ale silnej wiary. Chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy przez najbliższą chwilę zastanowili się nad czterema lekcjami. Będą to cztery fragmenty Ewangelii, z których spróbujemy coś zabrać dla siebie. Pierwsza to będzie o odzyskanym synu, druga będzie o uzdrowieniu kobiety w sabat, trzecia o uzdrowieniu chorego na puchlinę wodną i wreszcie czwarta historia o uzdrowieniu 10 trędowatych. Pierwsza z historii zapisana jest w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale od 11 do 17 wersetu. Nie będę czytał może całości tych wersetów, bo fragment jest duży, a myślę, że drodzy braterstwo, znacie tą historię. Spróbujmy wyłuskać z niej najważniejsze lekcje dla nas. Historia dzieje się w momencie, kiedy Pan Jezus opuszcza miasto, z którego pochodził święty Piotr, czyli Kafarnaum, i udaje się w drogę. Po drodze kiedy zbliża się do miejscowości Najm, spotyka kondukt, który wychodzi jakby na ich spotkanie. Każdy z nas, chociaż raz w życiu, miał możliwość wzięcia udziału w tym najsmutniejszym z nabożeństw, jakim jest pogrzeb. I choć mocno wierzymy w zmartwychwstanie, możemy powiedzieć, że spośród innych ugrupowań chrześcijańskich nasza wiara w zmartwychwstanie jest naprawdę silna. Mało tego, mamy nadzieję udziału w pierwszym zmartwychwstaniu. To jednak tak często na naszych policzkach pojawiają się łzy, bo będzie nam kogoś brakować. Będzie nam brakować głosu, który znaliśmy podczas modlitw, śpiewu czy też badania. Jeszcze większy smutek pojawia się na naszych obliczach i sercach w momencie, kiedy dowiadujemy się, że umiera dziecko. Pomyślmy, jak w tamtym czasie czuli się ci smutni ludzie, którzy wychodzili z najm, niosąc syna, jedynego syna niewiasty. Pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy. W tym czasie nie było jeszcze złożonego okupu. I zobaczmy, że spotykają się w drodze dwie grupy ludzi. Jedna, tak jak powiedziałem, smutna, ponieważ musi pogrzebać zmarłego, a z drugiej strony idzie z pewnością radosna grupa ludzi, którzy wędrują z śladami Pana Jezusa. Ta historia ma jeszcze jedno ciekawe znaczenie. Zwróćmy uwagę, że za trzy lata, około trzy lata, matka Pana Jezusa, Maria, będzie w bardzo podobnej sytuacji, jakiej była ta matka tego młodzieńca. Kiedy przypominamy sobie realia społeczne tamtych czasów, musimy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dzieci były potrzebne, aby opiekować się także rodzicami w czasie starości. Podobna sytuacja miała miejsce z wdową Sarepty, opisaną w pierwszej Królewskiej, 17 rozdziale. W tamtym czasie nie było naszego polskiego ZUS-u, a tak jak z Bratem Mirkiem rozmawiałem, nie było age pension czy superannuation. Tam rodziny, dzieci musiały się opiekować swoimi rodzicami. Z tej historii wynikają dla mnie dwie lekcje. Być może braterstwo również je zauważycie. Po pierwsze, przypomnijmy sobie, co powiedział Pan Jezus do tej niewiasty. On wypowiada tylko jedno zdanie: nie płacz. I kiedy jestem na pogrzebie, kiedy widzę smutne oblicza tych, którzy żegnają swoich bliskich, to często tak bardzo brakuje słów. Co powiedzieć? Jak zareagować? Co powiedzieć, żeby to było mądre i żeby to dawało otuchę? I pomyślałem, że te słowa Pana Jezusa są bardzo dobre. Po prostu podejść i powiedzieć: nie płacz. Nie trzeba być może często dużo więcej słów od tych, które powiedział nam Pan Jezus. Druga lekcja pokazuje, że to dzieło, które wykonał Pan Jezus, oddania syna matce, to dzieło, w którym będzie również uczestniczyła oblubienica. Pomyślmy, jak bardzo musimy się starać z tej strony zasłony, abyśmy byli godni tej szczególnej pracy. A że tak będzie, mówi sam Pan Jezus. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 11 do 12. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Kolejna historia opisana jest w Ewangelii Łukasza w rozdziale 13. Jednak chciałbym, abyśmy zaczęli na chwilę te rozważanie od wersetu, który został zapisany w rozdziale 12. Przeczytajmy ten werset, zachowajmy go w naszych pamięciach, a wrócimy na koniec rozważań o uzdrowieniu kobiety w sabat. W 12 rozdziale czytamy słowa takie. Wiedzcie, więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. Nie martwcie się przedwcześnie, tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. W czasie sabatu, jak miał to Pan Jezus w zwyczaju, poszedł do synagogi, aby tam nauczać. Należy pamiętać, że w synagodze panują inne zwyczaje niż w naszych zborach. Tam osobno siedzą mężczyźni, osobno siedzą niewiasty. Czasami ktoś, kto przyjeżdża do zboru, z którego ja pochodzę, mówi, że wy jesteście jak w synagodze, bo w zwyczaju naszego zboru jest tak, że bracia siedzą z przodu, a siostry siedzą z tyłu. Ale to tylko taka zborowa tradycja. Wyobraźmy sobie kobietę, niewiastę, która od 18 lat jest chora. W naszym zborze była siostra, która 40 lat cierpiała na stwardnienie rozsiane. My regularnie razem ze szkółką niedzielną jako dziecko przychodziliśmy ją odwiedzać i dla mnie było to niewyobrażalne wtedy, ale jest też niewyobrażalne dzisiaj, jak przez blisko 40 lat, a dokładnie 20 lat leżała w łóżku bez władzy w nogach i w rękach. Ta historia cała opisana jest w 13 rozdziale od 10 do 17 wersetu. Nie będziemy jej też czytać. Proszę braterstwa, żebyście zrozumieli, że ta bariera językowa jednak jest troszeczkę zabiera czasu. Proszę, zajrzyjcie do tej historii, bo jest ona naprawdę piękna. Jaka lekcja wypływa z tej historii dla nas? Często jest tak, że nasze dolegliwości cielesne albo, co gorsza, jakieś wyjątkowo ważne powody sprawiają, że nie decydujemy się pójść na zebranie. Mówimy, muszę zostać w domu, bo jestem tak bardzo chory, że nie mogę iść do zboru. Albo mam coś tak ważnego do zrobienia, że muszę to zrobić w niedzielę o 10 rano. A gdy wybija godzina zebrania, kiedy wiemy, że już nasi bracia rozpoczynają pieśnią, to nagle nasz stan zdrowia się poprawia i nagle te sprawy ważne nie są już aż takie ważne. Niestety tak się zdarza i niestety często zauważamy takie nieobecności na naszych zebraniach. W Polsce nazywamy to niedzielną chorobą. Zauważmy też jeszcze jedną rzecz, że ta niewiasta była pochylona twarzą do ziemi. Ona była zgarbiona i bardzo ciężko było jej się poruszać. Czy pamiętamy inną historię, która była bardzo podobna? Widzicie, braterstwo, na ekranie historię z celnikiem, który stał z daleka i również nie był w stanie podnieść swojego wzroku w kierunku Pana Boga. I mając te dwie historie, historię niewiasty i historię celnika, możemy spróbować dopatrzeć się w tej niewieście rodzaju ludzkiego, który jest tak bardzo przygnieciony doświadczeniami życia, pieczołowaniem o biznes, o jakieś sprawy doczesne, że jest przygnieciony do ziemi, nie jest w stanie oderwać swojego wzroku od spraw ziemskich, żeby zobaczyć coś ważniejszego. Gdy jesteśmy skoncentrowani na sprawach ziemskich, to często nie jesteśmy w stanie właściwie przygotować się do naszych badań, nie jesteśmy w stanie pomyśleć o innych braciach i siostrach. Czy nie jest tak, że jeżeli nasz wzrok jest upośledzony, to potrzebujemy innego źródła informacji? Ta niewiasta z pewnością nie mieszkała w świątyni. Ona musiała jakiś odcinek drogi przemieścić się, pewnie korzystając ze swojego słuchu. I to jest jakby kolejna lekcja dla nas. Bo w liście do Rzymian w 10 rozdziale, a 17 wersecie znajdujemy słowa: wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. I myślę, drodzy obywatelstwo, że w czasach, kiedy żyjemy, w okresie żniwa wieku Ewangelii, szczególnie ważne jest to, abyśmy dbali o nasz słuch duchowy. Zwróćmy uwagę na słowa z Ewangelii Jana, 10 rozdział. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Musimy, drodzy braterstwo, dobrze słuchać, dobrze nasłuchiwać, czy słuchamy dobrego głosu. Bo Pan Jezus w innym miejscu, w Ewangelii Mateusza, mówi bardzo poważne ostrzeżenie. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezsawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czy Pan Jezus nie mówi o naszych czasach? Przecież nieprawość na tym świecie jest od dawna. I czy to przez tą nieprawość miała się osłabić miłość wielu? Brat dzisiaj w wykładzie mówił o wzburzonym morzu. Czy my nie zauważamy, czy nasi dziadkowie nie zauważali, że na świecie jest zło? Czy to nie nasi pradziadkowie usłyszeli głos: wynieś ludu mój z Babilonu? Więc te słowa, o których czytamy w Ewangelii Mateusza, dotyczą nas. To jest niebezpieczeństwo, że pośród nas rozmnoży się bezprawie, które spowoduje, że oziemnie miłość wielu. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy pilnowali swojego duchowego słuchu. Na początku czytaliśmy słowa z 12 rozdziału, gdzie mamy zapewnienie, że Pan Bóg wie, czego nam potrzeba. I tak samo jest z tą niewiastą. Ona była na pewno w innym miejscu, w którym był Pan Jezus, bo była niewiastą, Pan Jezus był mężczyzną. Ale Pan Jezus wiedział, że ona tam jest i że potrzebuje pomocy. Widzicie, braterstwo, werset z listu do Hebrajczyków, mówiący o tym, aby nie opuszczać naszych wspólnych zebrań. A pamiętacie inną historię? Był Tomasz, który nie rozpoznał Pana Jezusa i nie uwierzył w to, że Pan Jezus zmartwychwstał. Mówimy o nim niewierny Tomasz. Ale wiecie, jaka jest prawda? Nie było go na jednym zebraniu. Nie było go w tym pierwszym razem, kiedy Pan Jezus ukazał się apostołom. Dlatego jest to bardzo ważne, abyśmy pamiętali o słowach z listu do Hebrajczyków. Kolejna choroba to choroba chory na puchlinę wodną. Jest to bardzo specyficzna choroba, która objawia się tym, że jest chore serce, są chore nerki, jest trudne oddychanie, a w organizmie zatrzymuje się woda. co powoduje, że cały człowiek puchnie. Ta historia, chociaż bardzo krótka, pokazuje nam kilka ważnych lekcji. I nie dziwi mnie to, że święty Łukasz jako lekarz dostrzegł właśnie takie schorzenie, które występowało za czasów pierwszej obecności, ale również za czasów wtórej obecności występuje i pod względem cielesnym, i pod względem duchowym. Tą historię przeczytamy, bo ona jest troszeczkę mniej znana. List Ewangelia Łukasza, 14 rozdział od 1 do 6 wersetu. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przednich faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nimi pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczniów uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc: czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie? A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich: jeśli osioł lub wół, którego z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągniecie? I nie mogli mu dać odpowiedzi. Tak jak powiedziałem, bohaterem tej historii jest człowiek, który miał problemy, dzisiaj byśmy to nazwali krążeniowo-oddechowe. I myślę, że nie bez znaczenia jest to, że ten chory pojawił się właśnie w tych okolicznościach. Historia ma miejsce w domu jednego z faryzeuszy. Zobaczmy, przypomnijmy sobie to, co już czytaliśmy. Faryzeusz zaprosił Pana Jezusa, ale podglądali, jak się zachowa Pan Jezus. Czy myślicie, drodzy braterstwo, że ten chory przypadkowo się znalazł, czy ta wizyta była zaaranżowana przez faryzeuszy? Możemy powiedzieć, że nauczeni w piśmie faryzeusze zastawili na Pana Jezusa sidła, w które sami wpadli. Pierwsza lekcja, która wynika z tej historii, to taka bardzo doczesna, powodująca, dająca nam do myślenia to, że jeżeli kogoś zapraszamy, to musimy dbać o to, żeby się dobrze czuł. Żeby nie był tak obserwowany jak nasz Pan, bo na pewno nie jest to miłe. Ale kolejna, ważniejsza lekcja jest ta, że kiedy zerkniemy do Starego Testamentu, to zauważymy, że w Starym Testamencie są opisane i nerki, i serce. Psalm 7, werset 10 i proroctwo Jeremiasza, 17 rozdział, 9, 10 werset. Przeczytajmy te dwa fragmenty. Pan sądzić będzie ludy, mnie zaś sądź, Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej. Niechże skończy się zło bezbożnych, utwierdź sprawiedliwego, który badasz serca i nerki, Boże sprawiedliwe. Podstępne jest, proroctwo Jeremiasza, podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. W Starym Testamencie serce i nerki, chociaż wymieniane osobno, są tym, czym w Nowym Testamencie, o czym za chwileczkę przeczytamy, będzie sumienie. Starotestamentowe nerki i serce to sumienie. I Pan Jezus składa wizytę u faryzeuszy, którzy mają być sumieniem narodu. Ale pokazuje w tej historii, że są chorzy. A jeżeli serce i nerki narodu są chore, to i cały naród jest chory. Podobną historię znajdujemy we wspomnianej wczoraj przypowieści o Wielkiej Wieczerzy. Jaka jest lekcja dla nas? Lekcja dla nas jest taka, że musimy zachowywać siebie i swoje sumienia w czystości. Tak przed Panem Bogiem, jak i przed ludźmi. Niektóre teksty i komentarze manny mocniej nam utrwalają się w naszej głowie. I nie wiem, czy braterstwo pamiętacie, ale ja często przypominam sobie, że jest taka jedna manna, która mówi o zegarze. Pamiętacie, braterstwo? Że nasze sumienie jest jak zegar. A ten zegar musi być wyregulowany, ta sprężyna musi być wyregulowana do nowego serca. Są to słowa, komentarz jest z 24 listopada, a dotyczy słów z Dziejów Apostolskich, 24 rozdział, 16 werset. Przy tym sam usilnie staram się o to, aby wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Również ten drugi werset z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału mówi o tym, że bardzo ważne jest, abyśmy na naszej drodze samofiary pilnowali naszego sumienia. Ostatnia lekcja, lekcja z uzdrowienia 10 trędowatych. Święty Łukasz maluje nam kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie z udziałem Samarytan. Zwykli Żydzi omijali Samarię w drodze do Jerozolimy, ażeby się w żaden sposób nie spotkać z tamtejszymi mieszkańcami. Pan Jezus nie robił różnicy i tym razem podąża przez Samarię. Być może wiedział, że znajdzie tam wiarę. Ta historia jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, w wersetach od 11 do 19. I kiedy zbliża się do tego miasta, wychodzi naprzeciwko Pana Jezusa znowu orszak 10 chorych na trąd. Bardzo mi przypomina to tą historię, o której żeśmy zaczynali. Tam wyszedł kondukt niosący martwego młodzieńca, a czy według zakonu trędowaci nie byli już martwi za życia? Dlatego bardzo ciekawe jest połączenie właśnie tych dwóch historii. Przypomnijmy sobie, co Stary Testament mówi na temat trądu. Trzecia Księga Mojżeszowa, 13 rozdział od 2 wersetu. Jeżeli u jakiegoś człowieka pojawi się na skórze jego ciała obrzęk lub wysypka, albo plama i rozwinie się to na skórze jego ciała tak, że wygląda to na trąd, to zaprowadzą tego człowieka do kapłana Arona lub do jednego z jego synów kapłanów. A gdy kapłan obejrzy to chore miejsce na skórze ciała i zauważy, że włosy na tym chorym miejscu zbielały i to chore miejsce wygląda na wgłębienie na skórze ciała, to jest plaga trądu. Kapłan to stwierdzi, uzna go za nieczystego. Możemy te słowa zestawić z innymi słowami z apostoła Pawła z listu do Rzymian z 7 rozdziału od 6 do 8 wersetu. Czytamy tam o tym, że zakon daje poznanie grzechu. Kapłani na podstawie przepisów prawa, które przeczytaliśmy przed chwileczką, mogli stwierdzić jedynie, że ktoś jest albo czysty, albo nieczysty. Ale nie mieli mocy, ażeby uleczyć chorego na trąd. Bo to nie było dzieło zakonu. Zakon dawał jedynie znajomość, definiował grzech i uświadamiał jego istnienie. Dzisiaj w internecie możemy znaleźć bardzo dużo informacji na temat tej choroby, jej opisu, tego jak się rozwija. Możemy znaleźć okropne zdjęcia, które pokazują jak deformuje ona twarz człowieka, ciało człowieka. Ta choroba niszczy krew, stawy, nerwy, a dopiero na końcu ciało. choroba rozwija się przez bardzo wiele lat po cichu w organizmie człowieka, nie dając żadnych objawów. A kiedy objawy występują na zewnątrz, często jest już zbyt późno na leczenie. Okropność i obrzydliwość trądu dobrze nam ilustruje chorobę grzechu. Zakon nakazywał, aby trędowaci mieszkali na odosobnieniu. I prawdopodobnie ta wioska, z której wyszło tych 10 trędowatych, było właśnie takim miejscem odosobnienia. Czy nie ciekawi braterstwa to, skąd ci mężczyźni wiedzieli, że jest taki Nazarejczyk, który dokonuje cudownych uzdrowień? Czy może rodzina, która przynosiła im co jakiś czas jedzenie w okolice tej wioski, mówiła o tym, że jest taki Jeszua, który chodzi po Izraelu i dokonuje cudów? Ta historia dzieje się tuż przed końcem 3,5 lat misji Pana Jezusa. Gdy przeczytałem wersety mówiące, że trędowaci wyszli na spotkanie z Panem, przypomniały mi się słowa z listu świętego Jakuba. List Jakuba, 4, rozdział, 8 werset. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Myślę, drodzy braterstwo, że wybierający się członkowie oblubienicy, czyli Kościoła, a nawet szerzej, członkowie Kościoła pierworodnych, czyli łącznie z wielkim gronem, a nawet nasi domownicy wiary, ci, którzy jeszcze nie okazali swego poświęcenia i ofiarowania, jesteśmy w tej chwili na najlepszej drodze do zbawienia. Mamy tą możliwość przybliżania się do Pana Boga. Czy nie czujemy, że Pan przybliża się do nas tutaj na konwencji, w naszych zborach? Natomiast cała ludzkość będzie miała taką możliwość dopiero w tysiącleciu. Wykorzystajmy ten czas, w którym dzisiaj żyjemy. Możemy zauważyć, że w przyszłości na podstawie tej historii możemy powiedzieć, że będzie inna rola kapłaństwa aaronowego, która tylko rozpoznawała chorobę trądu. Ale kapłaństwo według porządku Melchizedeka nie będzie miała tylko możliwości rozpoznania, ale będzie miała też możliwość uzdrawiania, leczenia. Zauważmy, że ta historia jest inna od pozostałych. Dlatego, że Pan Jezus w tym przypadku nie dokonuje cudu od razu, ale mówi o tym, żeby poszli do kapłana i się pokazali kapłanowi. To pokazuje, że będzie konieczność, aby ludzkość w przyszłości wykonała pewną pracę. Będzie musiała przez okres tysiąclecia dojść do swojego całkowitego oczyszczenia, do zmartwychwstania. W przypadku ogółu ludzkości zmartwychwstanie będzie procesem, do którego ludzkość będzie musiała dojść. Zobaczmy, że ci trędowaci, oni doskonale wiedzą, że są wciąż chorzy. Mają plamy, mają całe ciało ich boli, ale idą do kapłana. W tym pokazana jest jeszcze jedna rzecz. Pan Jezus pokazał, że nie przyszedł, aby unieważnić zakon, aby mieć go za nic. Pan Jezus postąpił zgodnie z literą zakonu. Jesteś trędowaty, idź do kapłana, żeby on stwierdził, czy jesteś zdrowy, czy jesteś chory. I tym trędowatym była potrzebna wiara. Była potrzebna wiara i pewna praca do wykonania. Jeszcze raz pytam, czy nie będzie podobnie w przyszłości wobec całej ludzkości? Myślę, że będzie bardzo podobnie. w drodze zauważają, że są zdrowi. I w pewnym momencie tylko jeden z nich postanawia wrócić do Pana Jezusa. I to jest jedna z pięknych lekcji, która jest dla nas. Przeczytajmy sobie list do Kolosan, 3 rozdział, od 13 do 15 wersetu. Tu przepraszam brata Dawida, bo tylko mu napisałem 15 werset. Ale przeczytajmy sobie od 13. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, tak Chrystus odpuścił wam. A ponadto wszystko przeobleczcie w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. O tą wdzięczność mi chodzi. Czy zawsze pamiętamy, może inaczej, zawsze pamiętamy o tym, żeby Pana Boga o coś prosić. Jeżeli jedziemy w podróż, to prosimy Go o błogosławieństwo na naszą drogę. Jeżeli mamy jakąś pracę do wykonania, prosimy Pana Boga, żeby dał nam mądrość, abyśmy ją wykonali. A czy zawsze pamiętamy, żeby okazać wdzięczność za to, że dojechaliśmy na miejsce, że wykonaliśmy pracę, że rozwiązaliśmy pewien problem, że zrozumieliśmy pewną naukę Pisma Świętego? I myślę, że, drodzy braterstwo, tak jak ważna była ta wdzięczność, bo Pan Jezus pochwalił tego trędowatego, który wrócił, tak ważna jest również ta lekcja dla nas, ta wdzięczność dla nas. Zauważmy, że tym, który wrócił, nie był Żyd. Był w Samarytanii prawdopodobnie, albo jakiś inny cudzoziemiec. Czy może to oznaczać, że pozostali właśnie należeli do Żyda, do pokoleń żydowskich? Myślę, że tak. Ale może to wskazywać również na to, że za kilka lat to poganie docenią łaskę powołania, a nie Żydzi, którzy zostali tej łaski pozbawieni. Lekcja z tej historii jest taka, że powinniśmy również w dzisiejszych czasach mieć silną wiarę i wdzięczność za boskie błogosławieństwa. Kończąc nasze rozważanie, drodzy braterstwo, chciałem, abyśmy wspólnie przypomnieli sobie te proste historie. Być może znamy je ze szkołek niedzielnych, ale one nie tylko są zwykłymi historiami, ale pokazują nam pewne działanie najcudowniejszego lekarza, którym jest nasz po raz wtóry obecny Pan. Chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli te historie, abyśmy mieli wdzięczność, jak ów Samarytanin uzdrowiony z trądu. Abyśmy wciąż spoglądali w niebo, jak ta niewiasta, która była uleczona po 18 latach. Aby nasze duchowe nerki i serce dobrze pracowały, abyśmy nie puchli i nie nadymali się z powodu naszej, być może, znajomości Pisma Świętego. Podsumowaniem tych naszych rozważań niech będą słowa Ewangelisty Starego Testamentu, czyli proroka Izajasza. Rozdział 53, wersety 4 do 6. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was, wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Amen.